Mówił Pan Jezus na naszym Jezusie Chrystusie, kochani bracia i siostry. Nasza kochana chrześcijańska młodzieży oraz wszyscy szanowni przyjaciele kosztownej prawdy Bożej. Chciałbym, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad słowami, które są zawarte w tej świętej księdze i które apostoł święty Paweł, pisząc list do Tytusa, określił jako zdrową naukę. Tytus otrzymał jako polecenie apostolskie, że to, co będzie mówił, to, co zamierza mówić, ma stanowić czystą naukę Słowa Bożego. Mamy świadomość czasów, w których przyszło nam żyć. I mamy świadomość tego, że mamy między nami naszą kochaną młodzież, która jest szczególnie narażona na ataki owego złego, który potrafi bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie i w bardzo przyjemny sposób wykrzywiać to, co mamy prosto napisane w tej świętej księdze. Stąd właśnie temat naszego rozważania. Ty mów, co należy na zdrową naukę. Nie zamierzam tutaj wywracać niczyich poglądów. Chciałbym tylko przekazać bardzo pokrótce podstawowe zasady naszej wiary, które w dzisiejszym czasie być może są narażone na to, że są zmieniane, nieco spłycane. A przecież my mamy mówić to, co przystało na zdrową naukę. Ty mów, co należy na zdrową naukę. Tak mamy zapisane w drugim rozdziale listu do Tytusa, a w pierwszym wersecie. I dalej werset 15 mówi: ty mów, to mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Słowa naszego tematowego wersetu apostoł Paweł napisał około 65 roku do Tytusa, nawróconego poganina, któremu polecił działalność dobroczynną w Koryncie, mamy o tym wspomniane w drugim liście do Koryntian, a następnie powierzył mu opiekę nad zborem na Krecie. To mamy wspomniane w 5 wersecie pierwszego rozdziału. Jego najważniejszymi zadaniami była pomoc w wyborze starszych i troska właśnie o czystość nauki. Aby mówić o zdrowej nauce, czy też inaczej mówiąc czystej, musimy zrozumieć, co to jest ta czysta, zdrowa nauka. W dalszej części wspomnianego rozdziału są wyszczególnione pewne tematy, o których miał mówić Tytus, jednak zauważamy, że nasze chrześcijańskie życie, nasza droga za Panem nie polega wyłącznie na dobrym życiu, przykładnym życiu, ale również na kierowaniu się nauką płynącą ze Słowa Bożego. Bo są to nierozerwane elementy chrześcijańskiego życia. Mamy wyraźne zapisy mówiące o tym, że naukę Słowa Bożego mamy stosować szeroko w naszym codziennym życiu. W 15 rozdziale listu do Rzymian, na 4 wersecie czytamy: bo cokolwiek przedtem napisano po naszej nauce, napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pocienią pism nadzieją mieli. Czyli wszystko, co zostało zawarte w tej świętej księdze, ma służyć nam za lekcję. Tego mamy się uczyć, I to mamy stosować w naszym codziennym życiu. Poprzez czytanie tego fragmentu uświadamiamy sobie, że mamy czerpać naukę z całego Pisma Świętego. Wcale nie mamy przez to rozumieć, że mamy postępować dokładnie tak, jak mamy zapisane w każdym miejscu tej świętej księgi. Ale mamy czerpać z tego, co tutaj jest napisane, mamy czerpać lekcje. Nie mamy naśladować tego wszystkiego, co jest tutaj zapisane, ale mamy mieć świadomość konsekwencji grzesznego postępowania. Bo również i o tym uczy ta święta księga. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a 21 wersecie mamy zapisane bardzo ważne słowa. Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie. I zauważmy, jak bardzo szybko możemy na swój własny sposób wytłumaczyć ten werset. Postaramy się prostym, jasnym językiem wytłumaczyć to, na czym polega ten zapis. Wytłumaczyć treść tego zapisu. Te słowa bywają właśnie różnie tłumaczone, a Pismo Święte nie uczy nas niczego innego, jak tego, co Pan Bóg od nas sobie życzy. To, że Pan Bóg życzyłby sobie od nas tego, żebyśmy naśladowali wszelkich złych uczynków, które są opisane w tej świętej księdze. Biblia Tysiąclecia dodaje: wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Tak więc widzimy już, że nie możemy brać przykładu z tego, co mamy złego opisanego w Piśmie Świętym, ale mamy się uczyć na podstawie tych zapisów, jak nie należy się zachowywać. Należy więc badać, szukać konsekwencji zachowań i wykorzystywać błędy innych, które są opisane w tej świętej księdze, aby ich nie powielać i nie stać się przeciwnikiem Pana Boga. Wszystkiego doświadczajcie. Mamy doświadczać nauki, a nie siebie w grzesznym postępowaniu. Doświadczać nauki, czy wytrzymują krytykę Słowa Bożego. Aby jednak móc z tego skorzystać, należy tą naukę poznać, pokochać i wypracować jeden z pewnych nałogów, o których mówił niestety nie żyjący już wspominany dzisiaj jeden z naszych kochanych braci. Jedyny dozwolony nałóg w życiu chrześcijanina, nałóg czytania. Zamiłowanie do poznawania nauki Słowa Bożego. Możemy spotkać się z pewnymi zarzutami, że nie wykorzystujemy właśnie przykładów opisanych w Piśmie Świętym. Ktoś może nam zarzucić, że patrzymy nieprzychylnym okiem na taką piękną czynność, jak na przykład taniec. Przecież to jest takie przyjemne. Mamy argumenty, że naród wybrany przecież tańczył wokół złotego cielca i był szczęśliwy z tego powodu, że ma widzialnego Boga. Ale czy ich szczęście, ich radość trwało długo? Pamiętamy zapis, jakie były konsekwencje tego zachowania? To już było po części wspominane. W drugiej księdze Mojżeszowej, czyli w tym drugim rozdziale, werset 20 i potem 26 do 28. Właśnie tutaj mowa o złotym sielcu. Wziął też cielca, którego byli uczynili, i spalił go w ogniu, i skruszył go aż na proch, a wysypawszy na wodę, dał pić synom izraelskim. I od 26 wersetu. Stanął Mojżesz w bramie obozu i rzekł: kto pański przystąp do mnie? I zebrali się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraelski, przypasz każdy miecz swój do biodra swojego. Przychodźcie, a wracajcie się od bramy do bramy w obozie, a zabijajcie każdy brata swego i każdy przyjaciela swego i każdy bliźniego swego. I uczynili synowie Lewiego według słowa Mojżeszowego i poległo z ludu dnia onego około 3000 mężów. Owa radość przemieniła się w rozpacz i wielką żałobę. Czy mamy więc czynić tak, jak czynili oni? Czy nie powtarzać tego samego błędu? I uczyć się tego, co pisze to Święte Słowo. Pismo Święte zawiera również znaki doktrynalne, które są równie ważne, których nie wolno nam błędnie przedstawiać. Jakie więc mamy wskazówki? Co to jest ta czysta nauka? Wspomnę kilka z nich bardzo krótko, bo czas na to nie pozwala. Jedną z najpiękniejszych i budujących nauk jest na przykład nauka o usprawiedliwieniu. W 5 rozdziale Listu do Rzymian na 1 wersecie czytamy: będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj zauważamy, że już w czasach wczesnego chrześcijaństwa ta nauka nie była do końca dobrze zrozumiana. I święty Paweł zaraz zadbał o to, aby została ona rozjaśniona i wytłumaczył ją w prosty sposób. W 5 rozdziale Listu do Galacjan od 4 do 7 wersetu czytamy: pozbawiliście się Chrystusa, którzykolwiek się przez zakon usprawiedliwiacie, wypadliście z łaski. Albowiem my duchem z wiary nadziei sprawiedliwości oczekujemy. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale wiara przez miłość skuteczna. Wierzyliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Pierwotny Kościół otrzymał właściwe wskazówki. Jak rozumieć naukę o usprawiedliwieniu z wiary? Mieli informację, że sama wiara nie wystarczy, że należy popierać ją uczynkami. Ale coś stało się niedobrego. Ktoś zaczął wprowadzać coś innego. Że może wystarczy jednak ceremonialny zakon. A przenieśmy się do czasów nam współczesnych. Pomimo tak wielu możliwości dogłębnego zrozumienia tej pięknej nauki, tylu materiałów pomocniczych, możemy dostrzec spłycanie zarówno tej, jak i wielu innych nauk. Możemy usłyszeć, że wystarczy uwierzyć, wystarczy pokochać, wyznać grzechy i zbawienie mamy pewne. Czy tak uczy Pismo Święte? Są to bardzo istotne elementy, ale nie jedyne. I tylko na ich podstawie nie możemy sobie zagwarantować ani usprawiedliwienia, ani wiecznego żywota. Święty Jakub w 2 rozdziale w wersecie 19 i 20 pisze: Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz. I diabli temu wierzą, także drżą. Ale chcesz ci wiedzieć, o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest. Tak więc nie wystarczy tylko uwierzyć i uświadomić sobie, że jestem niedoskonały i grzeszny i będę wszystkim wokół o tym powtarzał. To budzimy również do innej możliwości zatruwania i zanieczyszczania czystej nauki Słowa Bożego. Możemy spotkać się z próbą rozdzielania, czy też obniżenia wartości niektórych nauk doktrynalnych, na przykład w stosunku do miłości, nauk etycznych i nauk. Jeżeli ktoś próbuje oddzielać te nauki od siebie i wychodzi z założenia, że wyłącznie nauki doktrynalne są najistotniejsze w życiu chrześcijanina, a życie moralne, braterska miłość nie jest nam wcale potrzebna. Ale czy tak uczy Pismo Święte? Jeżeli ktoś w ten sposób podchodzi do tej nauki, to świadczy tylko o tym, że nie rozumie właśnie tych podstawowych nauk doktrynalnych i nie zauważa nierozerwalnej więzi między braterską miłością, miłością Bożą w stosunku do swojego stworzenia i nauk doktrynalnych. Czy można dla przykładu rozdzielić miłość Bożą, miłosierdzie, miłość braterską i oddzielić je grubą kreską od jakże ważnej i pięknej nauki o okupie? Możemy to rozdzielić. Jak miałoby się to do słów? Słów, które zapisał ewangelista święty Jan w 3:16 wersecie. Słowa, które wszyscy doskonale od dzieciństwa znamy na pamięć. Że Pan Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Spróbujmy to oddzielić od miłości Bożej. Ten sam apostoł miłości święty Jan w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, od 7-8 wersetu napisał takie słowa. Najmilsi, miłujesz jedni drugich, gdyż miłość jest z Boga. I każdy, kto miłuje, z Boga jest narodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłość. To skoro nasz Ojciec Niebieski w całym swoim jestestwie jest miłością, to pod żadnym pozorem nie wolno nam jej oddzielać od pozostałych nauk doktrynalnych zawartych w Piśmie Świętym. Pan Bóg nie czyni takich podziałów. Skoro w jego planie zbawienia znalazło się miejsce na tak ważne nauki, na tak wielką łaskę, jaką jest właśnie łaska usprawiedliwienia, łaska powołania, sama możliwość zbawienia już jest w sobie wielką łaską. Bo tak mówi Słowo Boże. W 2 rozdziale listu do Efezjan na 8 wersecie czytamy wyraźnie, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, dar to Boży jest. Nie możemy powiedzieć, że nam się to należy. Otrzymaliśmy wspaniały dar z łaski Bożej, przez wielką Bożą miłość, właśnie możliwość skorzystania z łaski usprawiedliwienia i powołania. Kiedy dokładnie przyjrzymy się możliwościom powrotu człowieka do społeczności z Panem Bogiem, widzimy bardzo silne powiązanie tych wszystkich elementów z podstawowymi przymiotami Bożymi. To jest mądrością, miłością, mocą i sprawiedliwością. Kiedy powracamy do tych słów wspomnianych z Ewangelii według świętego Jana z 3 rozdziału 16 wersetu, to dostrzegliśmy tam niezmierzoną miłość Twórcy do swojego stworzenia. Ale są jednak pewne warunki, które musiały zostać spełnione. Aby ta miłość mogła zadziałać, musiał zostać zaspokojony inny boski przymiot. Musiała zostać zaspokojona sprawiedliwość. Aby to sobie uzmysłowić, należy znowu bardzo dokładnie badać Słowo Boże i dobrze zrozumieć wspomnianą przed chwilą naukę o odkupie. A to jest kolejna nauka, która brana powierzchnie może zostać błędnie zrozumiana i błędnie tłumaczona. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, wersety 21 i 22 czytamy: bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych, albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Widzimy tutaj bezwzględną konieczność zapłacenia równoważnej ceny przez doskonałego człowieka za grzech drugiego doskonałego człowieka. Doskonałe życie oddane dobrowolnie za doskonałe życie utracone wskutek świadomego grzechu doskonałego człowieka. Mało tego, ofiara okupowa gwarantuje podniesienie zdrowia wszystkim ludziom, każdego koloru skóry, każdego wyznania i każdego poziomu degradacji bez wyjątku. Nie mówimy tutaj o Nefilimach, mieszkańcach, którzy wbrew zaleceniom Bożym wymieszali się z rasą ludzką, znaczy stali się mieszaniną rasy ludzkiej anielską i to należało zniszczyć. Bo to było niezgodne z wolą Bożą. Ta święta księga nie mówi nic o beznadziei tych, którzy zostali zgładzeni na przykład z boskiego rozkazania. Bo mamy na to dowód, że i oni mają nadzieję podniesienia z upadku. W Ewangelii według świętego Mateusza w 10 rozdziale, a w 15 wersecie czytamy takie słowa: że lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny niż miastu Odemu. Rozdział 11 tej samej Ewangelii, werset 24 mówi te same słowa. To skoro Pismo Święte mówi, że ten dzień sądu będzie lżej tym miastom, które zostały wraz z mieszkańcami starte z powierzchni ziemi z Bożego rozkazania, to znaczy, że i oni zostaną podniesieni odłamami. Sam nasz Pan obiecał to wspaniałe dzieło, a apostoł miłości święty Jan to wiernie zapisał w 5 rozdziale, a 28 i 29 wersecie. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. I nie będzie to sąd 24-godzinny. Nie będzie to powtórzenie wyroku śmierci, ale będzie to wspaniały czas tysiącletniego panowania Chrystusa wraz z Kościołem, w którym cała ludzkość będzie miała szansę na doprowadzenie się do doskonałości i społeczności z Panem Bogiem. Jednak Acum pur și taci. Ușor de pe unii și pe care vreau să fac. Ușor de ăsta este scăriunea varunchii. И выкажестание мощное тестомелой креативности Божией. Часовый образ Духа Евангелия. Выбирающий класса о другенице Христусовой, которая вам помогает людскости, вашне погрузению до досконалости и сплочности с Богом. Stąd zachęta i napomnienie apostoła świętego Piotra zapisane w drugim liście, w pierwszym rozdziale od 10 do 12 wersetu. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Skorzystaniu z wielkiej łaski powołania. Wspomina również apostoł święty Paweł w 3 rozdziale listu do Żydów, w 1 wersecie. Przecież bracia święci powołania niebieskiego uczestnicy. Obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Chrystusa Jezusa. Ta czysta nauka właśnie głosi wyraźnie, że jest to niebieskie powołanie i to powołanie jest do klasy oblubienicy Chrystusowej. I nie możemy doszukiwać się tym powołania do jakiejkolwiek innej klasy. Owszem, Pismo Święte wspomina o klasie wielkiego grona, która jest klasą wynikową. Ale nie możemy dopatrywać się na kartach Pisma Świętego powołania do jakiejś innej klasy. W ten sposób przeszliśmy od nauki o okupie przez powołanie, usprawiedliwienie, wspaniałe dzieło zmartwychwstania do nauki o instytucji, która też może być przez niektórych błędnie uważana. Niektórzy uważają, że nie jest to nauka biblijna. Ale czy możemy się na to zgodzić? Czy takie określenie jest czystą nauką wynikającą ze Słowa Bożego? Jeżeli ktoś nie znalazł w Piśmie Świętym słowa restytucja i to jest argumentem, że to jest nauka niebiblijna, może być to wynik tylko pobieżnego traktowania nauki Słowa Bożego lub niezrozumienia tego, co na przykład mamy zapisane w Księdze Dziejów Apostolskich w 3 rozdziale, a 20 i 21 wersecie. Protestu doskonale znają te słowa. Gdyby przyszły czasy obłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Zadajmy więc sobie pytanie. Czy święci Boże prorocy pisali wcześniej o czasie naprawienia wszystkich rzeczy? Czy nie pisali wcześniej prorocy o tym, że otrze Bóg wszelką łzę? Czy prorocy nie pisali o tym, że Pan Bóg zawrze nowe przymierze? Pisali. Nie możemy więc powiedzieć, że nauka o restytucji jest nauką niebiblijną. Jest to jakże piękna nauka, która powinna nas wznosić aż pod niebiosa i uświadamiać nam wielką miłość Bożą i Jego mądrość i moc dokonania tego, co zamierzy. Bo Pan Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Jak czytamy w tym fragmencie, wszyscy święci prorocy pańscy pisali o tym od wieku. Pozostaje nam więc tylko umieć to znaleźć i przyjąć do naszych serc. Zobaczmy, jak pięknie zharmonizowane są właśnie nauki doktrynalne, które powinny być tym naszym kręgosłupem, na którym wszystko powinno być oparte, z miłością Bożą, Bożymi przymiotami i doskonałością całego boskiego planu zbawienia człowieka i jego powrotu do łaski i społeczności z Bogiem. Gdybyśmy chcieli z tego miejsca poruszyć wszystkie nauki doktrynalne, choćby pokrótce, to zabrakłoby nam czasu całej dzisiejszej, całej konwencji. Dlatego wybaczcie, braterstwo, że wspominam tak tylko bardzo pokrótce. Chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na kilka innych, bardzo ważnych nauk, które właśnie w dzisiejszym czasie mogą być narażone na różnego rodzaju przekręcania i skrycania. A to w konsekwencji może się przyczynić do skażenia tej czystej, zdrowej nauki. Cytowany na wstępie apostoł święty Paweł, pisząc list na przykład do młodego Tymoteusza, wspomina o innej czystej, zdrowej nauce, mówiącej o wzajemnym szacunku. W 4 rozdziale 1 listu do Tymoteusza, a w 12 wersecie apostoł Paweł pisze: żaden młodością twoją niech nie gardzi, ale bądź przykładem wiernych w mowie, w obcowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. I biorąc wybiórczo, możemy dopatrzeć się tutaj zalecenia egzekwowania szacunku od innych w stosunku do siebie samych. Bo to jest zalecenie apostolskie. Niech cię nikt nie lekceważy. Bo tak napisał apostoł Paweł. Ale czy apostoł Paweł napisał tylko to do Tymoteusza? Zauważamy, że zaleceniem apostolskim jest również, aby na ten szacunek sobie zapracować. Jak to zrobić? Pisze w tym samym fragmencie ten sam apostoł, że Tymoteusz ma być przykładem w mowie, w obcowaniu. Wtedy nie będzie musiał upominać się o to, żeby był darzony szacunkiem. Bo ci, którzy będą na niego patrzeć, tym szacunkiem go obdarzą. Fragment listu do Teudusa, który wspominałem na samym wstępie, zawiera kolejne elementy czystej nauki. Jest ona szczególna właśnie na czas dzisiejszy, którą warto często przypominać i wyjść na tablicach naszych serc. W drugim rozdziale listu do Tytusa 2-8 wersetu czytamy. Słowa już dzisiaj wspominane. Że starzy mają być trzeźwi, poważni, strzemięźliwi, szczerzy w wierze, w miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do odmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młode kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były strzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe. Aby Słowo Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli strzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i zawód. Przez mowę szczerą i nienaganną. Aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Ktoś nam może powiedzieć, że nam nie powinno wcale zależeć na tym, co o nas mówią inni ludzie. Być może nie. Ale wspominałem już fragment mówiący o tym, abyśmy nie dawali nawet najmniejszego pozoru zła. Bo wtedy damy powód do tego, aby ktoś mógł o nas mówić źle. Szatan tylko czeka na taką okazję, żeby to wytknąć i pokazać jak najgłośniej. Wykrzyczeć, że coś takiego ma miejsce. Tego zapisu chyba nikomu nie trzeba jaśniej tłumaczyć. Weźmy sobie go do serca i bądźmy przykładem dla siebie nawzajem. Żeby pamiętać o tym, że osobom starszym należy się szacunek. Że siostry powinny być poważne. Zachowywać się godnie. I dawać przykład tym, którzy będą naszymi następcami, naszej młodzieży. Pewnie nie trzeba było przypominać o tym, że na nabożeństwo należy godnie się ubrać, pamiętać o nakryciu głowy. Również i w tym, wydawać by się mogło drobiazgu, dajemy powody do tego, aby mówiono o nas źle. Bo nie możemy wymagać od innych, nie dając dobrego przykładu. Apostoł wspomina o niesfałszowanym nauczaniu, nie dawaniu powodu do mówienia źle o nas. Mówi również o szacunku do współmałżonka. A tu może ktoś wam zacznie doradzać. Skoro jest wam razem źle, to się rozstańcie i zacznijcie od nowa. Po co się męczyć? Mało tego. Znowu słyszymy argumenty, że Mojżesz na to pozwolił. A on zawsze konsultował się z Panem Bogiem. Czyli mamy na to również boskie przyzwolenie, tak? Tylko spróbujmy to pogodzić z czystą nauką Słowa Bożego. I nikt chyba nie ma wątpliwości w tym, do tego, że słowa naszego Pana są tą czystą nauką, którą należy bezwzględnie uszanować. A to właśnie Pan Jezus w 19 rozdziale Ewangelii do św. Mateusza, a 8 wersecie wspomina. Mojżesz dla zatwardzenia serca waszego dopuścił wam opuścić żony wasze. Lecz z początku nie było tak. To dla waszej zatwardziałości Mojżesz pozwoli na takie uczynki. Ale wcześniej tak nie było. I Pan Bóg nigdy nie wyrażał zgody na takie zachowanie. Nasze życie często weryfikuje nasze poglądy na różne sprawy. Odnośnie godnego życia w małżeństwach pisze również apostoł Święty Paweł w 13 rozdziale listu do Żydów, a we wersecie 4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem u cudzołożników sądzić będzie Bóg. To jest czysta nauka Słowa Bożego, której nie wolno nam absolutnie ignorować ani wypaczać. Dlaczego? Dlatego, bo Słowo Boże nie jest nigdy wypowiedziane od tak sobie, ale próżno się nigdy nie wraca. W 55 rozdziale Księgi proroka Izajasza, a 11 wersecie mamy na to dowód. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca się do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Niestety, a może niestety, żyjemy w czasie szczególnym, w którym wypełniają się słowa innego proroka Bożego, Jeremiasza. W 6 rozdziale, a 16 wersecie czytamy. Zastanówcie się na drogach, a spojrzyjcie i pytajcie się o ścieżkach starych, która by była droga dobra, a chodźcie nią, a znajdziecie odpocznienie duszy waszej. Wtedy odpowiadali. Pójdziemy. Wtedy odpowiadali. Nie będziemy chodzili. Prorok Boży pisze, aby pytać o stare ścieżki, które mogą doprowadzić nas do odpocznienia. Bo właśnie to Słowo Boże jest niezmienne od wieku. Ono się nie zmienia od tego czasu, kiedy po raz pierwszy trafiało do ludzi w formie pisanej. Czy to na pergaminie, czy na skórze, czy na papierze. Jego waga, jego treść nigdy się nie zmieniła. Ale dzisiaj szukać starych ścieżek. Wolimy szukać czegoś nowego. I tutaj pojawia się ktoś wspominany tutaj wczoraj. Przychodzi Tobiasz i wprowadza swoje porządki i swoje nowości. A Pismo Święte w wielu miejscach wręcz nakazuje, aby odłączyć się od tego świata, aby odłączyć się od jego zapędów. A tu czasem możemy słyszeć wezwania do ponownego łączenia się, poszukiwania od nowa tego, co nas łączy, a nie zwracania absolutnie uwagi na to, co nas dzieli. Ale czy w dzisiejszym czasie ma nam zależeć na tym, żeby nas było jak najwięcej? I chciałbym, byś tutaj źle zrozumiany, że nawołuje do zaniechania głoszenia Ewangelii. Absolutnie nie. Bo często to powtarzam, że z głoszenia Ewangelii w swoim życiu nikt nigdy nas nie zwolni i póki co takiego zwolnienia nie będzie. Jednak nasze głoszenie, nasze życie polega właśnie między innymi na niełączeniu się z niczym, co nie wytrzymuje krytyki Słowa Bożego. Mimo to mają się słyszeć głosy o braku tolerancji. A cóż to jest tolerancja? Jest to dopuszczalna granica błędu. A czy w czystej nauce Słowa Bożego może być miejsce na błąd? Właśnie wszyscy zgodzimy, kochani braterstwo, że nawet najdrobniejsze ziarno błędu nie może znaleźć się w czystej nauce Słowa Bożego. Czas nam bardzo szybko ucieka. Chciałbym wspomnieć jeszcze kilka fragmentów. Drugi liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 14 do 18 wersetu czytamy. Nie ciągnijcie nierównego jarma z niewierzącymi, bo cóż za społeczność sprawiedliwości z niesprawiedliwością, albo co za społeczność światłości z ciemnością, albo co za zgoda Chrystusa z wyjałem, albo co za dział wiernemu z niewiernym, a co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami. Albowiem wy jesteście Kościołem Boga Żywego. Tak to mówił Bóg. Będę mieszkał w nich i będę się przekazał w nich. I będę Bogiem i oni będą ludem moim. Przecież wynijdźcie z pośrodku nich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie. A ja was przyjmę. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i córki, mówi Pan Wszechmogący. Mamy tu bardzo wyraźny sygnał, że nie możemy liczyć na Boże błogosławieństwo, kiedy będziemy się łączyć z grzechem i z tym, co jest złe w oczach Bożych. Mąż Boży napisał również na Boże polecenie bardzo podobne słowa. W 10 rozdziale Księgi Ezdrasza, 11 wersecie czytamy. Przecież uczyńcie teraz wyznanie przed Panem, Bogiem ojców waszych i wykonajcie wolę Jego i odłączcie się od narodów tej ziemi i od żonący. Jakże jasna wskazówka, by nie wiązać się nawet więzami rodzinnymi ze światem, bo w takiej rodzinie nie może być Bożego błogosławieństwa. Jest to poważne ostrzeżenie. Dla tych młodych ludzi, którzy twierdzą, że nie ma innej możliwości. Bo tam jest coś ciekawszego. Bo tam jest ktoś ładniejszy, mądrzejszy. Ale przecież nie tak uczy to czyste Słowo Boże. Natomiast mamy bardzo wyraźne wskazówki Pisma Świętego o poszukiwaniu współmałżonków. Idź do ziemi mojej, do rodziny mojej. Te zalecenia świadczą o jednym. Aby nie szukać niczego na obcych polach. Mamy świadomość, że nie możemy do końca brać odpowiedzialności za nasze pociechy. Ale jako rodzice mamy obowiązek przekazać im posiadaną wiedzę i doświadczenie właśnie w tym temacie. Czy nasze kochane dzieci skorzystają z naszych rad, czy też nie, to pozostaje już ich wybór. I to oni sami będą musieli ciągnąć to wcześniej wspomniane nierówne jarzmo. Możemy więc zauważyć w tym wszystkim, o czym wspominaliśmy do tej pory, bardzo wiele elementów czystej, zdrowej nauki, o różnym stopniu twardości. Jedni przyjmują tę naukę jako bardzo potrzebny pokarm do rozwoju nowego stworzenia, a dla innych, podobnie jak za czasów naszego Pana, jest to twarda mowa, której nie warto słuchać. Ewangelista święty Jan to zapisał w 6 rozdziale 60 wersecie. Twarda to jest mowa. Któż jej słuchać może? Zauważamy więc, że jednak ten pokarm jest bardzo dobry w każdym stopniu rozwoju chrześcijanina. Ale musimy pamiętać o jednym. Że czysta nauka Słowa Bożego może wejść tylko do czystego i zdrowego serca. Serca, które pragnie się uczyć i rozwijać. Z pomocą Bożą jesteśmy w stanie tego dokonać. Ale musimy czerpać ze wzorców zapisanych w tej świętej księdze. I między innymi iść za wzorem psalmisty Dawida, który w 51 psalmie zapisał takie bardzo piękne słowa, które są również moim pragnieniem i życzeniem dla Was, drodzy Państwo. Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego, a ducha Twego świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi radość zbawienia Twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mnie. Wtedy będę nauczał przestępców dróg Twoich, aby się grzesznicy do Ciebie nawrócili. Amen.